Cześć Ela.
Cześć Paja.
W tym odcinku będzie o tym, co nas interesuje. Cześć w kolejnym odcinku naszego podcastu. Fajna zajawka, prawda? Mogłoby się wydawać, że zawsze opowiadamy o tym, co nas interesuje i tak jest. Po prostu szukałyśmy jakiegoś takiego wspólnego mianownika dla książek, które na dzisiaj wybrałyśmy i to było najlepsze, co nam przyszło do głowy, więc nie martwcie się, to o czym mówimy w każdym odcinku to są tematy, które nas interesują, ale jakoś tak wyjątkowo ostatnio trafiło w lekturach na tematy, które są takimi naszymi smaczkami literackimi.
Konikami.
Tak, no właśnie, więc stąd ten tytuł, książki, które nas interesują. Może już je zapowiemy na początek, co Ela, żeby tak było, co to będą za tematy?
Jak najbardziej.
Jakie się dzisiaj pojawią.
To zacznij, bo ty będziesz pierwsza opowiadać.
Tak, ja będę dzisiaj opowiadać o wyjątkowej osobie autorskiej, to jest Olivia Lang. I zbierałam się do tego, żeby coś o niej opowiedzieć już od dawna. I cieszę się, że dzisiaj będę mogła wam przybliżyć dwie książki, jedną po angielsku i jedną, która się wreszcie ukazała po polsku. Możemy Olivia Lang czytać po polsku. To jest Miasto zwane samotnością, o Nowym Jorku i artystach osobnych w tłumaczeniu Dominiki Cieśli-Szymańskiej. A ta książka po angielsku to będzie Everybody, a Book About Freedom. Więc dzisiaj taki przegląd twórczości Olivii Lang. Chciałabym wam zaprezentować, zainteresować was jej pisarstwem, więc to będzie ode mnie. A u ciebie, co ciebie interesuje?
Mnie, słuchajcie, tym razem to nie będzie Irlandia, zaskoczę wszystkich, to będzie kryminalistyka, która jest jedną z takich dziedzin, które już od dawna mnie interesują, a która chyba dosyć rzadko pojawia się w naszym podcaście.
Jakoś tak na początku chyba coś było kiedyś raz.
Było parę takich książek, niektóre już się pojawiły po polsku od tego czasu, kiedy ja mówiłam, że są dostępne po angielsku, więc coś się dzieje w tej domenie kryminalistyki, ale wydaje mi się, że dawno nic nie było, więc bardzo się cieszę, że dzisiaj będę wam mogła opowiedzieć o książce Bruce'a Goldfarba 18 zbrodni w miniaturze, pod tytułem zostawię sobie na później, kiedy przyjdzie moja kolej. A jest to książka w przekładzie Mikołaja Denderskiego, która ukazała się nakładem wydawnictwa Bowiem. I bardzo dziękujemy wydawnictwu nie tylko za przysłanie nam tej książki, ale za zwrócenie mojej uwagi na ten tytuł, który bardzo się wpisuje w moje zainteresowania i będę wam o tym opowiadać.
I za zapewnienie, że na pewno ci się spodoba.
To prawda i na pewno mi się spodobało, więc wszystko się zgadza. No i wspomnę też o jednej z moich ulubionych książek z tej dziedziny, czyli o książce Billa Bassa i Johna Jeffersona Trupia farma w tłumaczeniu Janusza Ochaba.
Więc to są nasze tematy na dzisiaj, na ten odcinek. Mogę już przejść do Olivii Lang?
Tak, proszę bardzo.
Trochę się tremuję i też jestem bardzo podekscytowana, bo tak jak mówię, chciałabym was bardzo zachęcić do czytania Olivii Lang. Olivia Lang jest osobą niebinarną, używa różnych zaimków, ale najczęściej w jej książkach pojawiają się zaimki ona jej i takich zaimków również będę używać, by się do niej odnosić. To tak na początek i słowem wstępu. No i teraz przechodzę już do jej twórczości. Olivia Lang jest przede wszystkim autorką różnorodnych esejów. Ona pisze teksty do gazet, publikuje później książki właśnie eseistyczne. Zajmuje się też pisaniem książek. Jej powieści nie miałam okazji czytać. Jestem zaznajomiona z jej eseistyką. I te książki, które właśnie na dzisiaj dla was przygotowałam, to jest właśnie eseistyka. No i co takiego jest w Olivii Lang, że mnie się ona tak podoba?
No
mnie
właśnie.
Się po prostu strasznie podoba. Jak ona pisze i tematy, które sobie wybiera. I pierwszą książką Olivii Lang, którą przeczytałam, to będzie książka, o której dzisiaj nie będę wam opowiadać, bo czytałam już ją jakiś czas temu i chciałabym sobie do niej wrócić, żeby dobrze i na świeżo wam o niej opowiedzieć, ale jest to książka To the River i opowiada o wycieczce, jaką Olivia Lang zrobiła sobie wzdłuż rzeki Ouse. To jest rzeka, w której popełniła samobójstwo Virginia Woolf, więc możecie już wiedzieć, już pewnie wiecie, jak trafiłam na twórczość Olivii Lang, więc to był pierwszy tekst jej autorstwa, który przeczytałam. A potem było długo, długo nic. I właściwie nie wiem, w jakiej kolejności opowiedzieć, czy o tej książce, na którą najczęściej patrzyłam, czyli o mieście zwanym Samotnością, które ukazało się niedawno po polsku, czy do Everybody, które przeczytałam po To the River. Więc chyba przejdę w sumie do Everybody i opowiem wam, o czym jest ta książka. W tej książce Olivia Lęk przygląda się autonomii ciała w różnych kontekstach i tego, jak to ciało funkcjonuje w różnych sytuacjach. Pojawia się tutaj ten temat, który my bardzo lubimy zgłębiać i o którym sobie często rozmawiamy, czyli jak myślisz, co? Choroba. Tak. Ela przytakiwała głową. Tak. To jest choroba, więc pojawia się ciało w chorobie. To jest jeden z takich pierwszych esejów otwierających ten zbiór, ale pojawia się też ciało queerowe i to, jak to ciało queerowe funkcjonuje w kontekście wolności albo braku tej wolności na przestrzeni wieków i jakiegoś takiego rozwoju myśli teoretycznej na temat queerowości i ciała queerowego w ogóle. To się bardzo silnie łączy, oczywiście tutaj moje trudne słowo z zeszłego tygodnia, z karceralizmem. Udało mi się?
Tak, za pierwszym razem,
za
muszę
pierwszym
powiedzieć.
Razem. Więc to się bardzo łączy właśnie z tym, z pozbawianiem ciał queerowych wolności. Tutaj na temat więzienia też jest bardzo ciekawy tekst, również w kontekście czarnych ciał i zniewalania czarnych Amerykanów i co to zniewolenie z nimi robi i jakie to zniewolenie miało znaczenie w ogóle dla rozwoju myśli ruchu praw obywatelskich. To są bardzo ciekawe i zniuansowane teksty, które ona nam proponuje. I przygotowując się tak trochę w kontekście tego, co inni sobie myślą o książkach Olivii Lęk, natknęłam się na też takie spostrzeżenia, że niektórym się nie podoba to, jak ona pojawia się w tych esejach, że to są najsłabsze momenty. A ja nie mogę się z tym zgodzić, bo ona jest w tych tekstach obecna bardzo subtelnie i nie wysuwa się na pierwszy plan. I początkowo może się wydawać, że jest to niepotrzebne, skoro tak mało pisze o sobie, to po co w ogóle ona pojawia się w tych tekstach, skoro stanowi, no, procentowo niewielką jej osoba, jej historię, jej przemyślenia stanowią niewielką część tych książek, a mnie się wydaje, że właśnie siła tego, co ona chce powiedzieć, tkwi właśnie w tej niewielkiej ilości informacji, które ona na swój temat podaje i na tym bardzo dokładnym cyzelowaniu tego, co chce o sobie powiedzieć i jak świetnie wpisuje się to w różne konteksty, które ona tutaj przywołuje, czy to historyczne, jakieś teoretyczne, dla mnie bardzo dobrze to gra, to, że ona pozwala tym historiom, które gdzieś wyszukuje i które układa w jakąś jedną całość, pozwala zagrać siebie gdzieś tam, umieszczając trochę na obrzeżach tych wszystkich historii. I dla mnie to są bardzo dobre wstawki, te, które ona daje czytelnikom na swój temat.
Trochę sobie myślę o książce, którą teraz tłumaczę i o której już opowiadałyśmy w odcinku, czyli o Serce nie ustaje, Grégoire'a Bouyera, bo on często pisze coś takiego, że pisząc o czymkolwiek, piszemy tak naprawdę o sobie i że trzeba pisać o tym, co się zna, bo o czym innym tak naprawdę nie da się pisać. I jak o tym teraz opowiadałaś, o tym, jak Olivia Lęk pojawia się w swoich tekstach, to trochę właśnie myślałam, że to może być taka forma zaznaczenia takiej prawidłowości i wyznawania być może podobnej opinii, że pisząc o różnych sprawach, pisząc o historii, pisząc o sprawach społecznych czy kulturalnych, gdzieś w tym wszystkim jest jakiś element autora czy autorki, osoby autorskiej i gdzieś ta osoba się też w tym odnajduje, więc chyba warto wtedy pokazać, że tak jest.
Świetna uwaga. Myślę, że jest w tym duża szansa, że tak właśnie jest, że to, o czym piszesz, jest, mimo że jest oddalone od ciebie i nie jest stricte o tobie, tak naprawdę dużo dopowiada na temat tego, co już sobie powiedziałaś, nawet jeżeli tego nie ma dużo. Więc dziękuję ci za ten komentarz. W sumie te skojarzenia, które się pojawiają na temat różnych książek, teoretycznie bardzo odległych, zawsze mnie zaskakują i bardzo to lubię w tych naszych rozmowach, kiedy to się tak nagle pojawia.
To się dzieje samo.
To się dzieje samo, po prostu nagle sobie rozmawiamy i jakieś skojarzenie się pojawia. Żeby tak zamknąć temat Everybody a Book About Freedom, to tutaj mimo, że pojawiają się różne tematy i bohaterami poszczególnych esejów są różne osoby, na przykład Nina Simone czy Andrea Dworkin, albo mniej znane dla mnie postaci, jak na przykład Anna Medieta, to taką osobą, która scala myśl w tej książce jest austriacki psychiatra i psychoanalityk Wilhelm Reich. Więc tutaj jest taka główna postać, która można by powiedzieć stanowi takie tło teoretyczne dla wszystkich tych rozważań, ale Olivia Lange jest świetna, bo nie tylko podsuwa nam myśli Wilhelma Reicha, ale także dzięki różnym innym postaciom, które przywołuje w poszczególnych esejach, przedstawia nam jego biografię. I to jest naprawdę bardzo, no, wspaniale wszystko to jest tutaj połączone. Wydawać by się mogło, że tych tematów tutaj jest bardzo dużo. I tak jest. I że może z tego powstać jakiś chaos. Ale tak nie jest. Więc naprawdę świetnie mi się czytało tę książkę. I bardzo bym chciała, żeby wyszła po polsku. A myślę, że jest na to szansa, skoro możemy się cieszyć miastem zwanym samotnością, o Nowym Jorku i artystach osobnych. Tutaj ten podtytuł dużo nam mówi. Jak myślisz, o czym jest to książka?
Myślę, że o samotności artystów, którzy są trochę tak na uboczu i którzy nie wpisują się w mainstream, tylko są osobni.
Tak, właśnie to jest tematem tej książki, który oczywiście Olivia Lang pięknie rozpisuje, pięknie kontekstualizuje, no i w ogóle wspaniale przedstawia. Oczywiście bardzo ważnym bohaterem w tej książce jest miasto, tytułowe miasto, czyli Nowy Jork. To jest kontekst zarówno architektoniczny, jak i społeczny, jak i historyczny. Właśnie Nowy Jork jako miasto stanowi tło i uzupełnienie tej samotności, która jest tematem głównym tej książki. I ta samotność eksplorowana jest poprzez życie przeróżnych artystów Nowego Jorku, którzy działali w Nowym Jorku, swoje życie związali z Nowym Jorkiem, którzy uwieczniali Nowy Jork w swoich dziełach. Więc ta samotność eksplorowana jest właśnie za pośrednictwem raz biografii poszczególnych postaci, które się tutaj pojawiają, a dwa za pośrednictwem ich sztuki, tego co ta sztuka mówi o nich i mówi o samotności i co ona mówi o wyobcowaniu i co ona mówi o porzuceniu i co ona mówi o niezrozumieniu. I tego wyobcowania, porzucenia i niezrozumienia jest tutaj bardzo wiele odcieni, bo mamy, znowu pojawia się temat queerowości, są tutaj artyści queerowi naznaczeni w różny sposób, odrzuceniem ze względu społecznego, odrzucenie ze względu oczywiście na epidemię AIDS, która miała miejsce w Nowym Jorku, oczywiście w innych miejscach też, wiem to, ale mówię tutaj w kontekście tego, gdzie jesteśmy osadzeni. Więc mamy tych queerowych artystów, którzy są gdzieś na marginesie. Mamy na przykład Edwarda Hoppera, który z kolei na swoją jakąś taką, na swój charakter i na to, jakim był człowiekiem, również ma miejsce tutaj ta jego izolacja i o tym, jak ta izolacja i osamotnienie wyrażone są w jego dziełach. No więc tych rodzajów wyobcowania i tych rodzajów bycia gdzieś na marginesie jest tutaj bardzo wiele i ta samotność ma wiele różnych odcieni i to niekoniecznie są tylko odcienie szarości, teraz tak sobie myślę, bo ta sztuka jest tutaj bardzo różnorodna, są i zdjęcia i są obrazy, jest jakaś sztuka wizualna, więc tych kolorów wbrew pozorom w tej książce jest bardzo dużo, no i są to oczywiście kolory dosłowne, czyli te, które pojawiają się na pracach, które Olivia Lang analizuje i wybiera sobie, żeby jakoś zarysować swój temat, ale też tych kolorów jest wiele w sumie w samej tej samotności. Bo jest to, no, często samotność taka, której nikt nie dostrzega, bo wydaje się, że postać wiodąca tak barwne życie nie czuje się tak naprawdę samotna, więc to jest taka samotność, do której trzeba jakoś trochę dojść. No więc naprawdę to jest pełna kolorów i niuansów książka, którą bardzo chciałabym Wam polecić.
Ja mam jeszcze pytanie, jak skonstruowana jest ta książka, bo ciekawi mnie, czy to jest taki zbiór krótkich biografii, które przedstawiają mniej lub bardziej całościowo życie danego artysty, czy ci artyści przeplatają się gdzieś tutaj, wątki ich życia przeplatają się w dłuższych fragmentach tekstu? Jak to wygląda?
Tutaj jest troszeczkę inaczej niż w Everybody, bo tak jak powiedziałam, tam miałyśmy i mieliśmy postaci, które w poszczególnych rozdziałach odgrywały główną rolę, ale była jedna postać, która scalała myśl przewodnią, czyli to ciało w różnych kontekstach, a tutaj bardziej to są takie małe portrety poszczególnych artystów, których wybrała sobie Olivia Lang, żeby zarysować temat samotności, samej będąc samotną w Nowym Jorku, więc ten kontekst osobisty również się tutaj pojawia. No ale na tle tych wszystkich barwnych głównych postaci pojawia się bardzo wiele innych osób albo wiele innych historii, które wydarzały się gdzieś na marginesie, a które uzupełniają dany portret, który pojawia się w konkretnym eseju. Więc to nie jest nigdy tak, że to jest tylko suche jakieś przedstawienie i w ogóle nie zarysowanie kontekstu danego artysty czy artystki, tylko ta myśl pięknie płynie i czasami prowadzi w Olivia Lęk w jakieś niespodziewane rejony albo w jakieś ciekawe odkrycia, których dokonuje, więc ona nie zamyka się zdecydowanie w jakichś sztywnych ramach albo nie pisze tylko i wyłącznie w oderwaniu od całej historii Nowego Jorku, danego momentu w czasie, co oczywiście jest niemożliwe, żeby napisać w ten sposób, ale to zarysowanie jest takie bardzo, no, z jednej strony indywidualne, a z drugiej strony też niespodziewane dla samej autorki, więc tak się to tutaj prezentują, te poszczególne portrety, z którymi mamy do czynienia i którym się tak trochę wojerystycznie przyglądamy, bo jednak podczas czytania tej książki no można czuć wiele rzeczy. To jest zdecydowanie taki tekst, który wywołuje emocje. Czytanie o samotności, o wyobcowaniu i o jakichś no, trudach i tragediach zawsze jest dla mnie przeżyciem. Ale też to jest takie trochę zaglądanie w takie naprawdę trudne obszary życia. Zarówno prywatne Olivii Lęk, jak i te, które nam tutaj zarysowuje na podstawie swoich, no, tych portretów, które tutaj nam tworzy i przedstawia.
No dobrze, to teraz trudny wybór, od której z tych książek zacząć. Nie wiem, czy którąś będziesz polecać jako dobry początek
nie,
dla
no
kogoś.
Bo...
tak czułam.
Znaczy, no bo są tutaj oczywiście bardzo różne tematy. Osoby zainteresowane fotografią, sztuką, Nowym Jorkiem, myślę, że zdecydowanie pójdą w miasto zwane samotnością. A z kolei ci i te, którzy szukają, których interesuje ciało i te tematy, o których mówiłam w kontekście Everybody, pójdą w Everybody. Więc jakby możliwości jest wiele. A ja na koniec, jeśli można, chociaż się strasznie rozgadałam, jak tak teraz patrzę sobie kątem oka na ten nasz tutaj
ale mów wykresik.
Dalej. Chciałam tylko przeczytać coś, bo ty ostatnio czytasz takie ładne rzeczy i tak pięknie nam tutaj prezentujesz różne fragmenty i ja też chciałam wam przeczytać fragment. Po prostu tak otwarłam tę książkę zaraz na pierwszej stronie, żeby sobie tutaj tak leżała i mnie inspirowała i stwierdziłam, że przeczytam wam na koniec mojego przydługiego wywodu fragment. Samotnym można być wszędzie, lecz samotność wynikająca z mieszkania w mieście, w otoczeniu milionów ludzi, ma szczególny charakter. Wydawałoby się, że miejskie życie, zmasowana obecność innych, wyklucza taki stan, a jednak sama fizyczna bliskość nie wystarczy, by rozproszyć poczucie izolacji. Można, jest to właściwie całkiem łatwe, czuć się wewnętrznie martwym i opustoszałym, żyjąc tuż obok innych. Miasta mogą sprzyjać samotności, stąd płynie wniosek, że samotność nie musi koniecznie wiązać się z fizycznym osamotnieniem, ale raczej wynika z braku lub niedostatku kontaktu, zażyłości, więzi, sytuacji, gdy z takiego czy innego powodu nie potrafimy uzyskać tej bliskości, jakiej pragniemy.
Muszę powiedzieć, że po tym wszystkim, co powiedziałaś, już miałam ochotę przeczytać którąś z tych książek, nawet wiem, w którą stronę ja osobiście bym się skłaniała, ale ten fragment jeszcze dodatkowo zachęca do tego.
Bardzo was zachęcam. Mam nadzieję, że moja opowieść o Olivii Lęk zainspiruje was do tego, by po nią sięgnąć. Tak jak powiedziałam, mnie samą te dwie lektury, te dwie Olivii Lęk w tym roku już skłaniają ku temu, by wrócić właśnie sobie do To The River. Do tej całkiem pierwszej książki. Może jeszcze kiedyś się pojawi u nas w podcaście. To ja i rzeczy, które mnie interesują, koniec.
Dobrze, to teraz ja przejmuję mikrofon. Tak sobie teraz pomyślałam, kiedy kończyłaś, że ten powroty to też mógłby być taki temat,
no
czy takie
tak.
Słowo klucz, którego mogłybyśmy użyć, żeby jakoś opisać ten odcinek i opowiedzieć o tym, co się dzieje, bo ja też dawno nie czytałam nic z dziedziny kryminalistyki, która kiedyś, znaczy która ciągle bardzo mnie interesuje, ale właśnie ten napływ książek poświęconych temu tematowi
trochę
w pewnym
ustał,
momencie
tak.
Ustał. Też jest pewna ograniczona pula wartościowych książek z tej dziedziny.
To prawda.
Które się okazują, które są łatwo dostępne i które można zdobyć.
Które nie są jakieś też takie sensacyjne.
Sensacyjne,
tak.
Właśnie to o tym słówku też chciałam trochę poopowiadać, ale właśnie chodziłoby mi o coś takiego wartościowego, co podchodzi do tematu w sposób zupełnie niesensacyjny, tylko inny. No i teraz wreszcie ja też wróciłam trochę do tego tematu, tak jak już zapowiadałam, za sprawą książki 18 zbrodni w miniaturze Bruce'a Goldfarba. I teraz podzielę się z wami tym podtytułem. Nieznana historia Frances Glessner Lee i początków współczesnej kryminalistyki.
Czy to była naprawdę nieznana historia dla ciebie, takiej znawczyni tematu?
Tak. Właśnie chciałam powiedzieć, że cała ta seria w ogóle biograficzna z Bowiem wydaje się bardzo ciekawa, bo właśnie tak jak tutaj jest zapowiedziane, mają to być biografie albo takie, które pozwalają spojrzeć na znane postaci pod jakimś innym kątem czy z innej perspektywy, które odsłaniają jakieś nieznane aspekty być może życia czy osobowości tych postaci, albo właśnie biografie takich osób, które gdzieś zostały zapomniane czy zepchnięte, tak jak u ciebie trochę na ten margines i które teraz powracają w różny sposób, tak jak Frances Glessner Lee. No ja muszę powiedzieć, że trochę przeczytałam tych książek z dziedziny kryminalistyki i dotyczących kryminologii szeroko pojmowanej, a nigdy wcześniej nie zetknęłam się z tym nazwiskiem, więc była to dla mnie bardzo ciekawe i bardzo zajmująca lektura. I od czego tutaj zacząć w ogóle?
Chyba
od postaci Frances Glessner Lee, która jest postacią bardzo nietuzinkową. Ona urodziła się w 1878 roku. Uważa się ją za jedną właśnie z pionierek współczesnej kryminalistyki w Stanach Zjednoczonych, bo w Stanach Zjednoczonych ta dziedzina rozwijała się w innym tempie i zupełnie też innymi torami niż Europie, gdzie już wcześniej była silniej, dużo silniej zakorzeniona. Natomiast w Stanach ten proces postępował zupełnie inaczej. Musisz mnie powstrzymywać, żebym się za bardzo nie rozgadała.
Nie, spokojnie, na razie jestem bardzo zainteresowana i myślę, że nasze słuchaczki i nasi słuchacze też. No więc.
Więc tak jak już mówiłam, Frances Glessner Lee urodziła się w 1878 roku w bardzo bogatej rodzinie, więc od dzieciństwa zaznawała właśnie różnego rodzaju przywilejów, nauki na wysokim poziomie, obracała się wraz z całą rodziną wśród śmietanki towarzyskiej. Była przyzwyczajona właśnie do takiego też przeznaczenia kobiety, trochę na wzór swojej matki, która to kobieta ma za zadanie przede wszystkim brylować w towarzystwie, może oczywiście udzielać się charytatywnie, ale są pewne takie przyjęte konwenansami zakresy, w których to udzielanie się powinno występować, więc może to być różnego rodzaju sztuka, kultura wysoka, edukacja w czasie wojny, oczywiście można dziergać skarpety dla żołnierzy, co Frances jak najbardziej też robiła, więc to było coś takiego, do czego ją przygotowywano. Ona od dzieciństwa interesowała się medycyną i naukami związanymi z medycyną. Natomiast w niewielu miejscach w tym czasie w Stanach Zjednoczonych mogła studiować medycynę, a na pewno nie mogła tego zrobić na Harvardzie, z którą to uczelnią jej rodzina i wszyscy z jej otoczenia byli związani.
Mężczyźni.
Mężczyźni oczywiście. No więc tego swojego marzenia nie mogła spełnić i potem przeżyła dosyć długi okres w swoim życiu w taki dosyć konwencjonalny sposób, nie licząc może rozwodu, bo to w tamtych czasach na pewno konwencjonalne nie było. No ale w międzyczasie miała męża, dorobiła się dzieci, zajmowała się, tak jak już mówiłam, różnymi szczytnymi celami. I dopiero w dosyć późnym wieku zainteresowała się tak silniej kryminalistyką za sprawą znajomego lekarza rodziny, który był lekarzem sądowym i który opowiedział jej o różnych problemach. Opowiadam całą tę biografię, bo jestem bardzo...
Ale nie, bo powiedziałaś tutaj coś bardzo ciekawego, czego nie wychwyciłam z licznych rozmów, które już przeprowadziłyśmy, że ona była już, tak jak mówisz, starszą osobą, gdy zaczęła się tym interesować. I że to nie jest tak, że od jakichś tam najmłodszych lat, tylko że to jest takie, no, zajęcie i pasja, która powstała, kiedy już była dorosłą kobietą, już taką
kiedy
starszą.
Dzieci były odchowane.
To jest bardzo ciekawe.
To
właśnie,
jest bardzo ciekawy element.
Że no właśnie jak kobieta, no, do pewnego wieku widzimy jej jakąś aktywność i możliwość zaistnienia w różnych sferach życiowych, czy to tych przyjętych przez konwenanse i tych poza nimi, więc to myślę jest taki bardzo ciekawy aspekt, to, że to wydarzyło się później w
jej
życiu.
Tak, większość tego zaangażowania w tę dziedzinę przypada właśnie na jej późniejsze lata, już taki dojrzały wiek, więc to jest bardzo ciekawy aspekt. Dobrze, że przerwałam sobie i ty mnie trochę przerwałaś, bo nie chcę wam tutaj opowiedzieć całej tej biografii, bo chcę was raczej zachęcić, żebyście po nią sięgnęli i sięgnęły, więc to było takie wprowadzenie tej postaci.
No i też kontekstu i społecznego.
Też kontekstu. No ale też chciałam jeszcze dodać to chyba, o czym nie można nie wspomnieć, czyli że Frances Glessner-Lee jest przede wszystkim znana, jeśli już jest znana, ze stworzenia bardzo ciekawych makiet, takich dosyć makabrycznych.
To jest niesamowite.
Prawda? Oglądałyśmy w internecie, bardzo
można
was do
znaleźć, tego... Można
znaleźć,
będzie w opisie odcinka. Słuchajcie, damy wam linki do tych makiet, które można sobie właśnie oglądać wirtualnie pod kątem 360 stopni. No jest to coś... Nie do opisania, ale wam to opiszę.
Nie, powiem tylko, że to są makiety przedstawiające miejsca zbrodni, które właśnie Lee wykonała w celach edukacyjnych dla studentów, policjantów i innych osób, które miały zgłębiać różne zagadki kryminalistyki. I więcej nie chcę mówić, ale myślę, że właśnie to jest też ciekawe, że ponieważ była, jak to tu było ujęte, starszą panią, która zrobiła makabryczne domki dla lalek i tu znowu oczywiście w cudzysłowie, to w pewnym momencie jej historia była tylko tak traktowana sensacyjnie, czy jako jakaś taka ciekawostka, czy jakieś dziwactwo. Natomiast ta książka bardzo oczywiście oddaje duży hołd tej pracy, którą włożyła w te makiety, pokazuje, jakie one są ważne i jakie są niesamowite, tak jak już powiedziałyśmy, ale też bardzo skrupulatnie przedstawia całe jej zaangażowanie na wielu, wielu płaszczyznach i to, co jaki ogromny wysiłek włożyła w to, żeby pchnąć sprawy medycyny sądowej przede wszystkim i kryminalistyki w ogóle w Stanach Zjednoczonych naprzód, więc takie trochę minimalizowanie jej dokonań
Wyłącznie do tych
makiet byłoby czymś bardzo nie w porządku, zwłaszcza, że ona, no wiadomo, wiemy jak wyglądała i ciągle czasami wygląda sytuacja, więc za życia też zaznawała bardzo dużo lekceważenia, bardzo dużo spychania na margines przez ważnych mężczyzn z najczęściej Harvardu z dyplomem i tytułem.
Którzy traktowali ją jako panią z hobby, co?
Panią z hobby i tak dalej, i tak dalej. Jest na końcu taki bardzo przejmujący fragment na ten temat właśnie, kim ona była według siebie, jak się widziała, jak często widzieli ją inni, z jakim traktowaniem się spotykała, więc oprócz tego, że to jest biografia bardzo ciekawej, nieznanej osoby, oprócz tego, że to jest też historia kryminalistyki i medycyny sądowej, to jest to też właśnie takie spojrzenie znowu na pozycję kobiet w społeczeństwie. Oczywiście możemy powiedzieć, i to jest prawda, że ona i tak była bardzo uprzywilejowaną kobietą, bo była biała, osób o niebiałym kolorze skóry w ogóle w tej książce nie ma z tego względu, że im jeszcze trudniej było się dopchać gdziekolwiek w pobliże kręgów, w których Frances Glessner-Lee się obracała, więc była biała, była zamożna i korzystała bardzo z tych środków, żeby jakoś się przebić, żeby z tymi trudnościami, które jej stawiano, sobie radzić. No ale mimo to właśnie cały czas zderzała się też z różnego rodzaju ścianami, więc to też jest taki element bardzo ciekawy tej książki, czyli pokazanie właśnie sytuacji kobiety, która próbuje coś zdziałać w bardzo męskim świecie.
To jeszcze tak cię podpytam właśnie o to, jak ta biografia jest napisana. Czy Frances Glessner-Lee, czy tutaj są fragmenty jej listów albo dzienników, na czym osnuta, na jakich tekstach albo na jakich źródłach poprowadzona jest ta historia?
Tak, tutaj jest bardzo dużo tekstów źródłowych, ale bardzo starannie, myślę, wyselekcjonowanych w taki sposób, że my absolutnie nie toniemy w cytatach z tekstów źródłowych. One są jakąś taką bazą, na których zbudowana jest cała ta... Fundamentem, na którym zbudowana jest ta historia. Ale widać, że autor z bardzo wielu źródeł korzystał. Na szczęście myślę, że miał dużo materiałów, bo Frances Glessner Lee pisała mnóstwo listów, oprócz tego dzienniki i różną dokumentację. Miał też całą tę dokumentację z Harvardu i innych instytucji, więc te teksty źródłowe tutaj są bardzo ważne. On też pisze w posłowiu do tej książki, że podszedł do tego tematu bardzo dziennikarsko, bo wcześniej wykonywał zawód dziennikarza, zanim zaczął pracować w biurze lekarza sądowego. Więc podszedł do tego dziennikarsko pod takim kątem, że starał się przede wszystkim ustalić fakty i na podstawie faktów zaprezentować historię w jak najbardziej zajmujący sposób, ale starał się unikać spekulacji, starał się unikać koloryzowania, więc to jest historia, gdzie czasami jest więcej pytań niż prób odpowiedzi na nie, ale chciałam powiedzieć, że w żadnym razie nie jest to suchy zlepek faktów. Ona jest bardzo dobrze napisana, bardzo dobrze się ją czyta. Te fragmenty listów i dzienników są tutaj powplatane bardzo umiejętnie, więc no, ja mogę tylko polecić.
No i oczywiście nie jest to sensacja. Też taka tania sensacja mam tutaj na myśli, że tutaj też nie pojawia się ten taki element tej drugiej skrajności, tak?
Nie, w ogóle się nie pojawia i w ogóle jest to książka, myślę tutaj o osobach, które są wrażliwe na różne makabryczne tematy i nie lubią czytać o takich rzeczach. Myślę, że jest to książka raczej bezpieczna pod tym względem. Poza jednym opisem sekcji zwłok chyba nie ma tam zbyt wielu takich drastycznych momentów i fragmentów, które mogłyby kogoś przerazić czy odrzucać, więc tu zdecydowanie bardziej skupiamy się na i historii osobistej, i tej
tym
historii
rozwoju myśli,
rozwoju instytucjonalnym i tym takim kontekście całościowym, więc myślę, że jest to bezpieczna pozycja.
A jak to temat, znaczy poza tym, że tematycznie łączy się z drugą książką, którą nam tutaj przyniosłaś, a którą wiem, że bardzo lubisz.
Tak, no to ja przejdę do drugiej książki, którą przyniosłam, która zresztą znajduje się w bibliografii do 18 zbrodni, tylko że jest tam wpisana po angielsku pewnie przez jakieś przeoczenie, a chciałam powiedzieć, że jest ta książka dostępna po polsku. Mam nadzieję, że jest gdzieś dostępna.
W bibliotekach na pewno.
W bibliotekach na pewno, tak, bo już jest wydana jakiś czas temu. Tak jak powiedziałam, to jest Trupia Farma. Jak dzięki zmarłym naukowcy rozwiązują kryminalne zagadki, tak brzmi podtytuł. I autor to Bill Bass, który jest jednym z najsłynniejszych lekarzy sądowych, a właściwie antropologów sądowych w Stanach Zjednoczonych. I myślę, że już tutaj można by trochę o tej sensacyjności powiedzieć, bo myślę, że ten polski tytuł trochę idzie niestety w stronę sensacji. Tak samo okładka jest dosyć taka...
No, zgadzam się.
Prawda?
No.
W sensie można by tutaj mieć wątpliwości, czy to jest faktycznie
wartościowa lektura,
czy ona nie bazuje właśnie i nie żeruje trochę na jakichś sensacyjnych opisach i wydarzeniach. Ale moim zdaniem ta książka jest... naprawdę cenna, tylko tutaj już zastrzegłabym, że to jest dla osób o raczej mocnych nerwach, jeśli chodzi o tego typu opisy, jak właśnie rozkładające się ciała, zwłoki i tak dalej.
Tutaj
już
trzeba, ostrożniej niż
tutaj
w przypadku,
ostrożniej, tak.
Tak,
tutaj już trzeba, myślę, się tym tematem no, interesować i być gotowym na czytanie o takich sprawach, bo Bill Bass pisze właśnie o swoich doświadczeniach jako antropologa sądowego i pytałaś, jak się to wiąże z tą poprzednią książką, o której mówiłam. Myślę, że wiąże się w bardzo ciekawy sposób. Bill Bass urodził się dokładnie 50 lat po Frances Glessner Lee i też jest, bo ciągle żyje, co jakiś czas sprawdzamy, jak Bill Bass się miewa, ja głównie sprawdzam, więc mamy nadzieję, że w sierpniu będzie świętował swoje 95. urodziny. I właśnie w swojej pracy był trochę takim prekursorem pod wieloma względami, też kiedy zaczynał często nie było odpowiedniego sprzętu, nie było odpowiednich metod pracy, nie było w ogóle procedur, nie było badań. I z tych różnych braków właśnie zrodziły się kolejne jego pomysły i kolejne rozwiązania tych problemów. Jednym z nich jest tak zwana trupia farma, bo angielsku ta nazwa jest trochę mniej właśnie taka sensacyjna, ale trzymajmy się już tego nazewnictwa. I to jest właśnie miejsce, gdzie studiuje się w różnych warunkach rozkład ludzkiego ciała, w celach oczywiście naukowych, w celu ustalania tożsamości najczęściej ofiar różnego rodzaju wypadków, przestępstw, katastrof i tak dalej, więc to jest główna taka oś, powstawanie i rozwój tego miejsca, to jest główna oś tej książki, ale oczywiście Bass pisze też dużo o poszczególnych śledztwach, o tym, czego też uczył się w toku tych śledztw, co się zmieniało na przestrzeni lat, co próbował udoskonalać, czego też się uczył od na przykład swoich studentów. To jest jedna z jego cech, na tyle, na ile autora można poznać poprzez jego książkę. To ja miałam właśnie wrażenie, kiedy on pisał, że jest człowiekiem bardzo skromnym, pomimo swoich ogromnych osiągnięć, i takim bardzo otwartym wciąż na poszerzanie swojej wiedzy i na uczenie się na przykład od osób dużo młodszych, dużo mniej doświadczonych, i że po prostu sama wiedza i zdobywanie wiedzy jest czymś, co go fascynuje i co go autentycznie cieszy. Więc takie odniosłam wrażenie, czytając tę książkę, i myślę, że jest w stanie to przekazać. Więc bardzo też zachęcam, jeśli ktoś ma odwagę i się interesuje tym tematem, żeby sięgnąć po tę książkę. Ale chciałam ciebie zapytać, bo tak się składa, że też ją czytałaś.
Tak.
Czy chciałabyś się podzielić swoimi odczuciami?
Powiem ci, że niewiele pamiętam, poza właśnie tym aspektem takim bardzo osobistym, poza samą postacią Billa Bassa i poza jego entuzjazmem i jakąś determinacją, którą on wykazuje, o której pisze, a która stanowi tą siłę napędową dla rozwoju tej myśli antropologicznej i antropologii sądowej i w ogóle wszystkich tematów pokrewnych, które są z tym związane. Więc najbardziej pamiętam po prostu jego postać i jego niesamowity entuzjazm i to dążenie do poznania odpowiedzi na przeróżne pytania, na które wcześniej nie można było odpowiedzieć. Więc no, sama jego postać wydawała mi się naprawdę bardzo taka ciekawa i tak jak mówisz, na ile można poznać autora, to jest pytanie na dłuższą dyskusję, ale no, z tego, co tutaj było w tej książce i to, jak sam autor o sobie mówił, oczywiście nie o sobie, że sam o sobie, ale w kontekście tego, czym się zajmuje, To było coś takiego, co mi bardzo zapadło w pamięć. Ale też druga taka sprawa, bo mówisz właśnie o tej takiej tym takim sensacjonalnym aspekcie, który mógłby się pojawić w kontekście tego, jak ten tytuł brzmi i że są bardzo wiele jest nadużyć przeróżnych historii i wykorzystywania rodzin, ofiar na przykład.
Dramatów,
tak. Więc w kontekście właśnie całej tej takiej sensacjonalnej otoczki, która dotyczy tematów pokrewnych, to co mnie bardzo jakby przekonało do tej książki, to też właśnie fakt, że to jest, wszystkie te działania są skierowane na to właśnie, żeby pomóc tym rodzinom i żeby jak najwięcej niewyjaśnionych zdarzeń mogło znaleźć jakieś rozwiązanie i żeby no, pewne historie po prostu mogły znaleźć swoje zakończenie, co jest niezwykle ważną kwestią dla rodzin, które nie wiedzą, co się stało, albo nie mają odpowiedzi na podstawowe pytania, albo nie są w stanie określić, czy to jest moje dziecko, czy nie. Więc no, ten taki aspekt bardzo ludzki i tej takiej właśnie chęci pomocy w odpowiedzi na te najważniejsze pytania, jakie możemy mieć w kontekście niewyjaśnionej śmierci bliskiej nam osoby, to jest coś, co wydaje mi się jest no, takim ważnym aspektem też tej książki, który zapamiętałam. Ale szczegółów jakby właśnie samego tego, co na jakich przykładach autor do tego wszystkiego dochodził, to tego nie pamiętam, ale właśnie same te takie wrażenia, o których teraz ci tutaj
wrażenia chyba zawsze zostają najdłużej.
Tak.
Właśnie jak mówiłaś, to pomyślałam, znowu wróciłam myślami do Bruce'a Goldfarba i do 18 zbrodni, bo tam we wstępie autor pisał coś bardzo podobnego, o czymś bardzo podobnym, do tego, co wspomniałaś, czyli właśnie, że ta kryminologia czy kryminalistyka czasami może się wydawać jakąś tanią sensacją, jeśli niektórzy próbują tym tematem manipulować czy epatować w jakichś własnych celach, ale tak naprawdę w swojej istocie jest próbą odpowiedzenia na takie bardzo podstawowe i odwieczne pytanie właśnie, co się stało, kiedy dochodzi do jakiejś katastrofy, kiedy dochodzi do zabójstwa i ludzie po prostu zawsze chcą wiedzieć dlaczego, jak. No właśnie w moim takim odczuciu to dlaczego ja się interesuję medycyną sądową czy kryminalistyką, to właśnie z tym się wiąże, z tym, że to jest taka dziedzina, która próbuje odpowiedzieć na te pytania, dlaczego, jak do czegoś doszło i dochodzić potem sprawiedliwości.
No, to sobie porozmawiałyśmy. To są tematy, które nas interesują. Jedne z rozlicznych tematów, które nas interesują. Bardzo się cieszę, że mogłam wam opowiedzieć o Olivii Lęk. Bardzo was zachęcam do czytania jej książek. Może pojawi się coś więcej po polsku. Jak już sobie powiedziałyśmy, dzieje się tak, że jak o czymś mówimy, to potem to coś pojawia się na polskim rynku, więc trzymam kciuki za to, żeby więcej Olivii Lęk było właśnie w tłumaczeniu na nasz język, więc to tyle z mojego tematu i takiego krótkiego podsumowania. Zachęcam wszystkie osoby, które znają Olivię Lęk albo które chciałyby ją poznać, do komentarzy w naszych mediach społecznościowych.
Ja też zachęcam wszystkie osoby do komentarzy w naszych mediach społecznościowych i jeszcze raz polecam wam moje dzisiejsze książki z dziedziny kryminalistyki, czyli Trupią farmę i 18 zbrodni w miniaturze, za którą jeszcze raz dziękujemy wydawnictwu. No i myślę, że już wystarczy tego gadania dzisiaj z naszej strony, więc czekamy na gadanie z waszej strony, na wszystkie wasze komentarze, opinie i recenzje, a my żegnamy się z wami do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
Do usłyszenia!